Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Odyseja wyborcza.
I zaczynamy drugą godzinę Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na falach FM UKF, w internecie na www.net.fm, a także będziemy się potem widzieć na kanale YouTube, więc YouTuberów też witam bardzo serdecznie oglądających YouTube'a. O, tak trzeba powiedzieć, bo YouTuber to ten, co tworzy treści na YouTubie, czyli de facto ja jestem YouTuberem. Mój Boże, czego to się człowiek sam o sobie dowie o 11.13 w naszym studio. Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy to, że ja będę występował w tym programie YouTube, to też jest, stałem się YouTuberem w tym
trochę samym? Już pan, może pan się dzisiaj pochwalić. Jestem YouTuberem.
Społecznością YouTuberów.
Podobno nie ma lepszego zawodu. Dla nas tak, dla nastolatków musimy być YouTuberem, więc dzieci powinny pochwalić.
Nie, można być jeszcze influencerem.
O, to też jest,
ale w ramach najlepiej bycia jeszcze YouTuberem.
YouTuberem. Bycie YouTuberem, influencerem na YouTubie, to wtedy już w ogóle jest się najbardziej popularnym wśród nastolatków, a my się, no dobrze, to może nastolatków na chwilę odłóżmy na bok, wrócimy do kwestii wieku. Powódź w Sejmie, burzliwa debata. No i rząd, który przygotował dwa projekty ustaw, jutro będą procedowane, a dzisiaj o 18 premier przedstawi zakres działań rządu. Czego pan się spodziewa po wystąpieniu premiera? 18.15 zaplanowane wystąpienie.
Ta debata jest potrzebna. Ona była potrzebna także i wcześniej. Trochę się dziwię, dlaczego marszałek Hołownia nie zwołał Sejmu wcześniej. Wnioskowaliśmy o to. Była potrzeba.
I sam chyba o tym mówił. Była taka wypowiedź w zeszłym tygodniu pana marszałka, że zwoła i potem się wycofał z tego.
No więc właśnie. Być może ma to wpływ z jakimiś tam naciskami. Zresztą nawet dzisiaj podczas tej debaty marszałek otwiera debatę, po czym podchodzi do marszałka szef klubu Platformy Obywatelskiej, coś mu tam szepcze na ucho i marszałek nagle zmienia swoje działania. No tak to dzisiaj niestety wygląda, choć przypomnijmy, że to jest koalicja, która się składa no, z czterech równoprawnych, wydawać by się mogło, klubów. Dziwne postępowanie.
Jedni są więksi, drudzy są mniejsi.
Być może też pan marszałek, no akurat miał zaplanowaną wizytę w Turcji, być może chciał najpierw zrealizować swoją wizytę w Turcji, a dopiero później zająć się pomocą dla powodzian. Myśmy wnioskowali o to wcześniej, wnioskowaliśmy o debatę po to, aby móc też przedstawić Polakom, jak wyglądały fakty, jaka jest rzeczywistość, bo ona jest troszkę zamazywana, mam wrażenie, przez część mediów, zwłaszcza tych sprzyjających obozowi rządzącemu, ale przede wszystkim chcieliśmy głosowanie nad tymi ustawami. Ja nie rozumiem naprawdę, dlaczego rząd musiał przez dwa tygodnie pracować nad tymi ustawami i zupełnie w zamknięciu, nie pokazując tego nikomu, dopiero dzisiaj, tak na szybko, proszę bardzo, w Sejmie już musimy głosować. No, widać, czegoś się boją, coś chcą ukryć, a jednocześnie te informacje, które się pojawiały, no one były kompromitujące. No minister klimatu, która powodzianom, którzy stracili cały dobytek, oferuje pożyczki na procent, prawda? I to jeszcze łączna kwota 100 milionów, gdzie na TVP dają 3,5 miliarda rocznie, prawda, z rezerwy budżetowej. Albo propozycje...
Pani minister też nie ma dobrego dnia, bo przypadkiem, jak twierdzi, zagłosowała przeciwko skróceniu terminu rozpatrywania rządowego projektu, tak aby specustawa powodziowa mogła być rozpatrywana jeszcze jutro na tym posiedzeniu Sejmu.
Powiedziała,
zwykła omyłka.
Powiedziała, że to pomyłka. Nie chcę cytować, co na to odpowiadali posłowie z ław opozycyjnych, no ale mówi się, że pomyłka to jest drugie imię, prawda? No niestety.
Pomyłka. Pan też krzyczał, pomyłka.
Panie redaktorze, ja staram się jakby mniej krzyczeć, bardziej pracować w Sejmie, ale rozumiem też te emocje, no bo jak ja słyszę posła Zalewskiego, kolegę, który mówi, że pani Henning-Kloska to jest jedna z najlepszych minister w tym rządzie, to mi się włos na głowie jeży, bo sobie myślę, to jak inni ministrowie muszą wyglądać i się zachowywać, skoro ona jest jedną z najlepszych. No dramatyczna sytuacja, ale to naprawdę nie jest powód tylko do żartów. My mówimy tutaj o realnych działaniach. Rząd musi jak najszybciej tutaj uruchamiać to wsparcie i nie tylko w stylu wypłacimy po kilka tysięcy dla powodzian. Ludzie stracili całe swoje domy, całe swoje biznesy. No, rząd im proponuje w ramach pomocy przede wszystkim kasę fiskalną, prawda? Ale przecież wszyscy wiemy, żeby jakikolwiek przedsiębiorca mógł zacząć płacić podatki, najpierw musi ten biznes rozruszać.
No dobrze, no. Z drugiej strony jest deklaracja pomocy 10 tysięcy złotych dla każdego gospodarstwa domowego od razu i te pieniądze, zdaje się, już płyną. O tym mówiono.
Częściowo płyną, ale to naprawdę 10 tysięcy złotych.
100 tysięcy na remont mieszkania lub budynku gospodarczego i 200 tysięcy na remont budynku mieszkalnego. Bezwrotność się pomoc. No, to są deklaracje premiera.
No i wybudował pan kiedyś dom za 200 tysięcy złotych w dzisiejszych czasach. No to jest naprawdę za mało. My mówimy o znacznie większych kwotach. Tak naprawdę dla tych,
to ile powinien dostać osoba, która nawiedziła tragedia.
Dlatego, który stracił cały swój dobytek, cały swój dom jest niemożliwy do zamieszkania w wyniku powodzi. Państwo powinno mu pomóc odbudować w całości ten dom. Po prostu ja nie mówię, że to muszą być wielkie, wielkie pałace, no ale jeżeli ktoś miał dom i go nie ma, no to chyba jest jasne, że powinniśmy mu w tym pomóc. Zwłaszcza, że mówię, te wydatki budżetowe są w moim przekonaniu przekazywane dzisiaj na zupełnie inne cele, niekoniecznie zgodne z oczekiwaniem społecznym. 3,5 miliarda na TVP, naprawdę? To jest najpotrzebniejszy dzisiaj wydatek?
No, wy wydawaliście 2 miliardy na TVP.
Ale my dawaliśmy ustawą, była ustawa i były też inne środki. Zresztą tych pieniędzy w ogóle było dużo więcej. Ja się zastanawiam, gdzie dzisiaj są środki finansowe. A tutaj nie ma ustawy, tylko premier z rezerwy ogólnej przekazuje pieniądze na propagandę TVP. Z tej rezerwy, która właśnie jest przewidziana na taką sytuację. Nieprzewidziane kryzysy. Jest powódź, jest rezerwa ogólna, trzeba działać. Premier mówi, ale ja już nie mam co, bo ja już wszystkie pieniądze wydałem dla TVP.
Gdyby nie istniało TVP, to nie mielibyśmy cytatu w obecnej kształcie, czyli w likwidacji, nie mielibyśmy cytatu Jacka Żakowskiego, który mówi o putinowskim systemie rządów.
No ale już czysta woda zmyła go z TVP. Słyszałem, że ta wypowiedź ma ulec zapomnieniu. Trochę jak u Orwella, rozumiem, że ma być wyczyszczona także z pamięci.
Z mediów społecznościowych znikła na scenie, można jeszcze ten program w całości odsłuchać.
No tak, no ale...
Przynajmniej na razie.
Jestem jak najdalszy od Jacka Żakowskiego. Myślę, że w wielu kwestiach raczej byśmy się nie zgadzali z panem redaktorem. Natomiast te posiedzenia tego sztabu tak kryzysowego przypominają trochę Putinadę czy działania Aleksandra Łukaszenki. To jest trafna obserwacja. No ja pamiętam Łukaszenkę, który tam chodził po PGR-ze i mówił do tych dyrektorów, prawda, jeśli nie zdjęłajesz Jacka pasażu, prawda? I to tak trochę Donald Tusk dzisiaj mówi do swoich urzędników, komendantów, prawda, proszę to, dobry car, źli urzędnicy, a okazuje się, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jest taka instytucja, coś co w COVID-zie podczas granicznego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy funkcjonowało, w ogóle się nie zebrał. Od kilku tygodni, w ogóle nie ma czegoś takiego.
Rząd Mateusza Morawieckiego był rzeczywiście, działał w takim trybie nadzwyczajnym, już tam chyba co tydzień były tego typu zebrania.
Częściej nawet, ja sam w nich brałem udział, bo nie zawsze pan minister mógł brać udział, ale to przede wszystkim były RZZK prowadzone przez premiera. Premier wzywał ministrów, także i szefów służb.
A to w jakim trybie obecne te sztaby się odbywają?
Nie wiem, to nie jest tryb RZZK, bo taki... Skoro
nie zgodnie z ustawą w trybie zarządzania Rady Ministrów.
Nie wiem, w trybie potrzeby PR-owskiej i nasze zespoły nie były transmitowane w 100% w mediach. Nie była to szopka medialna. Wiadomo, że inaczej się mówi, mając świadomość, że kamera nagrywa i wszystko pokazuje, a inaczej, kiedy jest realna dyskusja zamknięta, bo wtedy można sobie powiedzieć, panie premierze, no tu mamy dziurę, to źle wygląda, tu musimy coś robić. Przed kamerami oni wszyscy będą mówić, tak jest, tak toczno.
A jak będzie,
panie premierze? No.
Jak będzie wyglądać to jutrzejsze procedowanie ustaw? Będzie poprawki zgłaszać, zagłosujecie za?
Są dwa projekty ustaw. No jest rządowy, jest też ten nasz. Oba mają trafić do tej komisji nadzwyczajnej. Ona ma pracować przez najbliższe dni. Bardzo dobrze, w końcu. Niech się wezmą do roboty. Zobaczymy, jakie przyniesie rezultaty ta dyskusja. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy generalnie co do zasady pomocy powodzianom nie popierali. No będziemy popierać, ale to muszą być dobre rozwiązania. Liczę też, że być może część z tych naszych rozwiązań zostanie przyjętych przez koalicję rządzącą, bo naprawdę troszkę ponad podziałami politycznymi tutaj powinniśmy działać. Potrzeba 2 milionów ludzi jest ważniejsza niż jakaś próba ugrania sobie tutaj punkcików politycznych. Choć jak patrzyłem na dzisiejszy początek debaty sejmowej, to jak się zachowywał pan marszałek Hołownia, jak się zachowali posłowie Platformy Obywatelskiej, no trudno mieć nadzieję, że ta dyskusja będzie czysto merytoryczna. No niestety tak to wygląda po stronie rządzącej. Choć po naszej też się pojawiają emocje. Ja to doskonale rozumiem.
Już chciałem. No. Ale dobrze, ale Marek Jakubiak, no osoba ta dostała się z waszych list, ale od razu dołączyła do koła poselskiego Kukiz 15. Teraz to koło się poszerzy o pana posła Ardanowskiego, więc mi to 4 osoby. Mhm. Ale też pan poseł Mentzen mówili o działaniu agentury niemieckiej w Polsce i o wpływach niemieckich fundacji, niemieckich służb. Widać, że ta debata nad powodzią w Polsce ma także ten aspekt polityki zagranicznej i wpływu naszego zachodniego sąsiada na polską opinię publiczną, na decyzję polskiego państwa. Pan widzi tutaj, że niektóre działania powodzi powodziowe czy przygotowanie do powodzi, no, niektóre poglądy są wprost, no, pojawiają się, bo wynikają z wpływu niemieckiego.
Może wzięli sobie ci panowie posłowie do serca słowa marszałka Piłsudskiego, który mówił, że w czasie kryzysu wstrzeszczy się agentów. To na pewno tutaj bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze i trzeba patrzeć na to, czy ktoś nam nie destabilizuje rzeczywistości, ale ja się obawiam, że tego typu wpływy mogły być obecne także i poza kryzysami, między innymi poprzez promowanie tej tak zwanej zielonej agendy, prawda? Poprzez promowanie działań dotyczących chociażby Odry, prawda? Że tutaj tego nie można robić, tego zbiornika
ale
nie można robić.
Ale pani wiceminister Zielińska już mówi, że jest za zbiornikami.
No pani minister Zielińska mówi różne rzeczy, ale ja jestem przekonany, że myśli ciągle tak samo, ona myśli tak jak mówiła dotychczas. Dzisiaj jest potrzeba polityczna inna, więc będzie mówić coś innego. Wcześniej blokowała. Zresztą no, pamiętajmy, że ludzie też mogą być dezinformowani i wykorzystywani jako narzędzie. Nawet nieświadomie. Jestem przekonany, że wielu mieszkańców ziemi kłodzkiej, nawet jeśli protestowało przeciwko tym zbiornikom retencyjnym czy tym zaporom, no przecież nie zdawało sobie sprawy, że to jak być może ktoś ich tam podpuszcza, ktoś nimi kieruje. Ale to od tego jest państwo, żeby też takie rzeczy wskazywać i czasami przełamywać ten opór. Tylko problem za naszych rządów był taki, że czegokolwiek byśmy się nie dotknęli, to w każdej sprawie po prostu byliśmy od razu atakowani. No, ja przypomnę tą granicę polsko-białoruską. Dzisiaj wszyscy mówią, tak, to hybrydowy atak Łukaszenki, służby mają prawo działać. Proszę sobie przypomnieć, jaka była atmosfera wówczas. No, wszyscy na nas wsiadali, krytykowali, a TVN nawet korzystał z materiałów białoruskiego KGB, żeby w nas przywalić.
Wszyscy,
no.
Jak wszyscy radio, tak samo jest z tą Pragą. Akurat no, mówiło jasno od początku, tak. Że jest to, a mamy bardzo silną, być może jedną z silniejszych w Polsce redakcji wschodnich z Pawłem Bobołowiczem na czele.
Wszyscy mówią tutaj o telewizjach, głównie o tym mówiłem. Mówię o mainstreamowych.
Ja akurat byśmy dzieli, to jest atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów, ale rzeczywiście teraz już inna narracja. Już
no i co, wtedy, proszę sobie przypomnieć, wtedy
pani
byli działacze...
Pani poseł, która mówiła, wpuśćmy tych ludzi, kim są, okaże się później. A teraz mamy aferę wizową, Gazeta Wyborcza, trzeci dzień pod rząd publikuje fragmenty raportu NIK-u. Ja państwu nie mogę tego zweryfikować, bo Najwyższa Izba Kontroli ciągle tego raportu nie publikuje na swoich stronach, więc staje się, widzieli ten raport tylko kontrolerzy i dziennikarze Gazety Wyborczej. Ja nie mogę go zweryfikować, bo go po prostu jeszcze nie ma dostępnego. Panie prezesie Banaś, jakby pan mógł się pospieszyć, albo nam też egzemplarz wysłać, nie tylko na Czerską, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi.
Ja też tego nie widziałem raportu.
Więc nie możemy go skomentować, ale narracja polityczna jest jasna. PiS wysyłał żołnierzy na trudną walkę i pograniczników, jak napisał premier na Platformie X, a za ich plecami wpuszczał setki tysięcy migrantów, w części także za łapówki do Polski.
Już się do tego odniosę, bo to oczywiście też ważny temat, choć mam wrażenie, że trochę próba przykrycia tego blamażu związanego z nieradzeniem sobie z powodzią, bo nagle odżywa temat wiz, ale jedno zdanie jeszcze do poprzedniego wątku. Kwestia zatrzymywania, aresztowania. No, został zatrzymany młody człowiek, który wpis na Facebooku umieścił, że TVP, prawda, manipulowało przekazem, a jednocześnie mówi, że krążą szabrownicy. 6 policjantów po niego wysłano, żeby go zatrzymać i tak dalej.
22-latek to jest się na,
a przypomnijmy wtedy, kiedy...
Na Facebooku na stronie Kłodzko 997 tak. Opublikował, że są szabrownicy.
A w momencie kryzysu na granicy byli działacze związani środowiskowo z opcją liberalną, którzy próbowali rozrywać umocnienia pograniczne, przecinać druty i tak dalej. I ich nie można było w żaden sposób zatrzymywać.
Jak nie można było? Przecież wy byliście...
No więc właśnie, ale proszę pamiętać, jaka była wtedy reakcja, że to są przecież
teraz
działacze...
Teraz jest reakcja, że się oburzamy. Wszyscy są oburzeni na działania służb, że zamiast pilnować porządku, no to oni zatrzymują 22-latka.
Nie wiem, czy wszyscy.
A wy żeście pana Kremka nie zatrzymali.
Nie wiem, czy, wszyscy. Proszę pamiętać, jaka wówczas była atmosfera łącznie z telewizjami amerykańskimi, brytyjskimi. Wszyscy. Sam chodziłem do tych telewizji, często musiałem tłumaczyć, jak wygląda rzeczywistość. Generalnie atak na rząd, że to rząd ma problem z tym, bo przecież to są biedni migranci, matki, dzieci z Michałowa i nie tylko. Wszyscy to doskonale pamiętamy. Ale wracając do kwestii wizowych. Trudno jest nam się odnosić do całości raportu, bo on jest na razie tylko udostępniany Gazecie Wyborczej. To też pokazuje, jaką rolę dzisiaj Gazeta Wyborcza pełni, ale też w jaką rolę wpisał się Marian Banaś, skoro to akurat Gazeta Wyborcza, najbardziej zaangażowany organ propagandowy tej opcji, jest dzisiaj pasem transmisyjnym dla pana Banasia. I co on tam pisze? No pisze, że przez ileś lat, tam chyba od 17 do 23, zostało wydane 6,5 miliona wiz. No tak, że 6,5 miliona wiz z różnych kierunków byli pracownicy z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdawii, z Gruzji, zewsząd. I wśród nich było tam 366 bodaj tysięcy wiz państw afrykańskich i azjatyckich. Ja używam takiej nomenklatury, nie będę mówił...
Pan premier mówi muzułmańskich.
No dobrze, co to są za norymberskie kategorie? Co to jest państwo muzułmańskie? Jakieś takie ksenofobiczno-rasistowskie podejście. No,
znaczy, to też odnotować, że już się trochę przekaz zmienił i już migracja nie ubogaca, jak rozumiem, i nie ma ubogacenia kulturowego.
Nie ma tylko... czegoś. Ja byłem na rozmowie w MSZ-cie, między innymi rozmawiałem z Departamentem Konsularnym w innej sprawie, właśnie w sprawie powodziowej, i zapytałem, czy MSZ dysponuje taką kategorią jak państwo... muzułmańskie. Ja mówię, nie, no proszę pana, no bez przesady, no nie, my nie dzielimy państw ze względu na, bo przepraszam, Kazachstan to jest państwo muzułmańskie czy nie? No mieszkają tam muzułmanie, ale też mieszkają tam Polacy na przykład, wysiedleni jeszcze w czasie...
Żeby była jasność, nie. Donald Tusk w tym twecie akurat nie użył słowa muzułmańskie, mówił z Azji i z Afryki.
Ale
tak,
no określa. Bo być może został skorygowany, ale Gazeta Wyborcza akurat takiej kategorii tak, używała. 366 tysięcy przez ile? 5 lat? Patrząc na 6,5 miliona wiz, to jest 5%. Wiz trafiało do obywateli państw afrykańskich, azjatyckich. To są studenci.
A to dwa najludniejsze kontynenty, tak to, na marginesie patrząc.
To są też studenci, no, więc i próbuje się trochę zamazać, zamieszać, że to tam jakieś załapówki. Prokuratura i komisja śledcza pana Szczerby stwierdziła, że całość chyba przypadku to jest 400 sztuk, gdzie były pewne niejasności także i być może korupcyjne.
Korzystamy z tego, że Radio Wnet jest utrzymane przez patronów i nie musimy się ścigać na sensację, możemy porozmawiać troszeczkę poważnie. Ważniej. Jak rządziliście, to nie było tajemnicą, że jest dużo zapytań od przedsiębiorców, że oni potrzebują rąk do pracy, najlepiej tanich rąk do pracy w rolnictwie, żeby to byli migranci, którzy będą mało wymagać i mało będą otrzymywać pensji, żeby się produkcja opłacała. No i wyście wyszli naprzeciw tym prośbom. A była dyskusja także wtedy, no, czy nie lepiej ograniczać. Czy nie było jednak błędem, że tak bardzo poszliście na rękę przedsiębiorcom, mówiąc, okej, my wam wpuścimy te potrzebne ręce do pracy. Nieraz tutaj był na Cezary Kazimierczak, który się żalił, że ich jest jeszcze za mało, że polskie państwo powinno jeszcze więcej, nie tylko tych najlepszych, ale tych średnich też wpuszczać, bo oni są bardzo przedsiębiorcom potrzebni. Nie ma takiej refleksji, że to była jednak błędna polityka migracyjna.
Proszę też pamiętać, że ja nie odpowiadałem za procesy wizowe i konsularne w MSZ.
Jasne, ale był pan sprawami zagranicznymi, a to jest jednak też istotny element polityki zagranicznej, w ogóle polityki państwa.
Jest to jeden z elementów, natomiast jakby wskazuje, że ja się tym bezpośrednio nie zajmowałem. Zresztą w czasie tej afery, jak to się nazywa, czy aferki, niektórzy mówią, ja już byłem w kancelarii prezydenta. Natomiast tak, rzeczywiście napór przedsiębiorców był naprawdę gigantyczny. Polska gospodarka się rozwijała. No, demografię mamy taką, jaką mamy. Była potrzeba rąk do pracy.
Ja często od was słyszałem, że trzeba rozróżnić nielegalna migracja zła, ale legalna do pracy przyjeżdżają, to dobrze.
Więc jeżeli
dalej
przyjeżdża...
pan tak powie, czy coś
tak,
się zmieniło?
Jeżeli przyjeżdża czasowo mieszkaniec, nie wiem, Filipin, czy nawet Indii, albo Gruzji, albo jakiegokolwiek innego państwa przyjeżdża czasowo do pracy na 3 miesiące, ma legalny pobyt, pracuje, płaci podatki, a następnie wraca, no to ja naprawdę nie mam z tym problemu, pod warunkiem, że tylko akceptuję wszystkie normy kulturowe, prawne i tak dalej. Jeżeli łamie prawo, to do widzenia. Tylko, to następnego dnia powinien być deportowany.
To jest ułuda. Kacper Kita, o tym na antenie rozmawialiśmy, że tak nie jest, że oni nie wracają. Że przykład Francji, Niemiec pokazuje, że to nie jest tak, że on przyjedzie, zarobi przez 3 miesiące, 6 miesięcy, potem wróci grzecznie. Akurat, no, on zostanie. Nie, część z nich zostanie.
No dobrze, część z nich może
to jest przykład Francji, to jest przykład Wielkiej Brytanii.
No dobrze, to jest trochę
Niemiec.
Kwadratura koła. No to w takim razie mamy z jednej strony mamy gospodarkę, która potrzebuje pracowników, z drugiej strony mamy dyskusję o tym, skąd tych pracowników.
Bo Sławomir Mentzen zmienił poglądy. On uważał tak jak pan, a teraz uznaje nie, że jednak każdą migrację trzeba ograniczać, bo każda koniec końców dojdzie do kłopotów.
Uważam, że trzeba tutaj być bardzo ostrożnym i nie można absolutnie pozwolić, żeby ten proces się wymknął spod kontroli, bo zbyt duża migracja zmienia sytuację jakby społeczną, wewnętrzną. Mogą się pojawić różnego rodzaju wyzwania, no ale z drugiej strony dla rozwoju gospodarczego potrzebujemy rąk do pracy. Dlaczego, co my robiliśmy? No przede wszystkim w pierwszej kolejności zapraszaliśmy, czy dawaliśmy wizy ludziom z państw kulturowo bliskich. Stąd ci mówimy o
Białorusinach. Białoruś, Mołdawia.
Tak,
tam.
No tak, Mołdawia to jest małe państwo.
Ale Gruzini też mówią, no a z nimi są kłopoty.
No dobrze, więc jeśli mogę zaapelować przy pomocy tego medium, to najlepiej było, gdybyśmy mieli coraz więcej dzieci, wtedy nie mielibyśmy problemu migracji. Ale wiemy, jak wygląda sytuacja demograficzna i wsparcie finansowe
no dobrze,
w tym zakresie aż tak dużo
do
nie
władzy,
zmieniło.
To jak będzie wyglądała wasza polityka migracyjna? Kiedyś o tej polityce mówił Paweł Chorąży, wiceminister Karty Rozwoju, zapłacił za to stanowiskiem za swoją wypowiedź.
Pamiętam, tak. W Klubie Jagiellońskim zdaje się
tak
po paru dniach urzędowania. Potrzebna jest strategia migracyjna. Do tej pory żaden rząd się w tej sprawie jakby autorytatywnie nie wypowiedział.
To jeżeli wróci do władzy, ona będzie wyglądać tak jak wtedy, te 6 milionów wizyt, jednak powinna być mniejsza migracja ta zarobkowa.
Myślę, że mam nadzieję, że też ta gospodarka będzie się zmieniać i będzie coraz więcej miejsc takich wysokopłatnych pracy, miejsc pracy, w której jednak te kompetencje merytoryczne będą jeszcze bardziej oczekiwane, a nie tylko gospodarka oparta o tanie ręce do pracy. Choć musimy mieć świadomość, że ta migracja częściowo gdzieś tam będzie. Natomiast tak, trzeba pewnie być tutaj bardzo, bardzo uważnym. Więc przeszliśmy trochę do dyskusji o szeroko pojętym wyzwaniu migracyjnym.
Przepraszam, ja nie będę się ścigał na wrzutki Gazety Wyborcze i na to, co
rozumiem.
Przepuszcza dziennik Mariana Banasia, bo to jest propaganda albo populizm taki prawdziwy. Natomiast to są ważne tematy. Czy wy macie przepracowaną politykę migracyjną jako Prawo i Sprawiedliwość?
Musimy na pewno unikać tego scenariusza, jaki się realizuje na zachodzie Europy. I ja się nie zgadzam z panem Kitą, jeżeli on mówi, że ci migranci, którzy są na zachodzie Europy, to są wszyscy legalni migranci, którzy tam zostali. Jest mnóstwo po prostu nielegalnych migrantów. Jest też porażka państw takich jak Francja czy Szwecja w zakresie asymilacji czy integracji, bo często pierwsze pokolenie tych migrantów było pracowite, przestrzegało wszystkich norm, dopiero drugie czy trzecie zaczęło się radykalizować. Ale dlaczego? Dlatego, że też pochodzili zupełnie z innego kręgu kulturowego. No, tutaj mamy Francję, która jest laicka, absolutnie nie można tutaj wpływać w żaden sposób, ściąga się z państw muzułmańskich.
Konkluzja jest taka, że Malezja, Indonezja, Bangladesz, tak czy nie?
Z Malezji akurat jest bardzo mała migracja. Nie, generalnie tak. Konsulowie dostają też pewnego rodzaju wytyczne kwotowe, prawda? Ile generalnie co do zasady z danego państwa tych wiz powinno być, ale to indywidualnie każdy podejmuje konsul co do danej osoby. Natomiast kwotowo też nie mogą przekraczać. Na pewno jeżeli już z państw azjatyckich, to pewnie bardziej Filipiny niż Bangladesz.
Filipiny chrześcijańskie nawet sami bardzo tak ekspresyjnie.
No tak, ale też musimy tak, myślę,
chociaż
że
kulturowo
te bliższe geograficznie, czyli wschodnia Europa plus pewnie częściowo Azja Centralna, mówię tutaj, chociażby przecież możemy naprawdę jeszcze ciągle ściągać Polaków, czy potomków Polaków.
Tak. Się mówi i no, to jest takie proste, repatrujmy tych, że coś na wschodzie, a to nie jest takie
oni
proste.
Też
nie bardzo chcą wracać.
Nie bardzo są, ale
Radio Słuchacze, Radia Wnet, był cały cykl.
Ale są też przypadki. Sam znam ludzi, którzy wrócili w drugim czy w trzecim pokoleniu z Kazachstanu.
Ale to naprawdę nie jest tak, że każdy Polak z Kazachstanu chce wracać.
Dobra.
Mieliśmy cykl audycji.
Zresztą Kazachstan też nie chce specjalnie ich wypuszczać, bo to są ich obywatele. Wiadomo, że nikt nie chce tracić dobrych obywateli, a Polacy są jakby dobrymi, lojalnymi obywatelami.
Czas nas goni. Tak. Obiecałem rozmowę o polityce zagranicznej. To jeszcze trochę zapytam. Wczoraj w ONZ-cie prezydent Andrzej Duda przestrzegał, że najważniejszym zadaniem na przyszłość jest to, aby wojna na Ukrainie nie przerodziła się
zamrożony
w konflikt zamrożony. Tak. Był tam też minister Sikorski, który miał właśnie, nie wiem, czy niefortunną, czy celową wypowiedź, że być może status Krymu trzeba byłoby przedyskutować, jakby odchodząc od dotychczasowej linii państwa polskiego, że wojna musi się zakończyć powrotem do granic z roku 91, koniec kropki.
No, tego minister Sikorski publicznie nie mówił. To jest jakiś wyciek z rozmów podczas JES, czyli tej jałtańskiej konferencji w Kijowie, więc nie mamy tutaj 100% pewności, czy taka wypowiedź padła, bo też pamiętajmy, że strona ukraińska może celowo próbować troszkę nas rozgrywać. Ja byłem tego świadkiem przez ostatnie lata, bardzo się na to zżymałem, że część polskich mediów dużo łatwiej wierzyła jakimś przeciekom ze strony ukraińskiej po to, żeby zaatakować swojego własnego polityka, polskiego ministra, na przykład mnie, czy moich kolegów, więc ja przestrzegam przed tym.
To jest medialna, ale chyba też społeczna się zmieniła.
Na pewno.
W tej chwili bycia wobec Kijowa jest mniej kosztowne politycznie, bo i Polacy są znacznie bardziej asertywni. asertywni, ciężko nastawieni.
Trzeba być asertywnym i byliśmy też asertywni. Ja sam przecież pamięta pan, że miałem taką wypowiedź dość asertywną wobec Ukraińców. Wtedy został wezwany polski ambasador do Kijowa w duchu takiego troszkę oburzenia. Pewnie Ukraińcy liczyli, że w Polsce spotka mnie za to krytyka, a jednak większość Polaków uznało, że trzeba właśnie dość asertywnym, nie
teraz
mówiąc
Witold
ostrym językiem.
Juraż mówić, sam przyznaje, dostał sygnał od ukraińskiej strony, że doszło do spięcia na spotkaniu Radosław Sikorski.
Czyli próbują
Zeleński
rozgrywać nas tutaj wewnętrznie. Nie będę się wpisywał w ten scenariusz, nawet jeśli nie lubię, czy nie zgadzam się z panem Sikorskim.
A lubi pan?
Nie znam się osobiście z nim. Nie zgadzałem się z wieloma jego decyzjami wtedy, kiedy na przykład był twarzą resetu z Rosją. Natomiast jeśli dziś mówi, że trzeba odpychać Rosję, odstraszać, jeśli dziś będzie prowadził taką politykę asertywną wobec Ukrainy, ostrą wobec Rosji, to z mojej strony nie spotka się z krytyką.
Już naprawdę czas goni. Mieliśmy wypowiedź wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że Polska będzie blokować przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki Wołyń nie będzie załatwiony. No i są różne aspekty. Z jednej strony dobrze, asertywnie stawiamy się Kijowowi, a z drugiej strony analizy, że robimy za głupiego, tak? Znaczy, że wypowiadamy to, czego Berlin nie chce wypowiedzieć, że my będziemy teraz blokować dostęp do Ukrainy, a Berlin będzie mówił, my was chcemy, tylko to ci Polacy tutaj bruszczą.
Droga do Ukrainy do Unii Europejskiej jest jeszcze daleka, długa w moim przekonaniu i pełna różnego rodzaju wzlotów i upadków. To naprawdę jest długi proces, ale Ukraina, Kijów powinien mieć świadomość tego, że decyzja co do wstąpienia tego państwa do Unii Europejskiej czy NATO będzie zależała także od Polski. I na miejscu kolegów z Ukrainy zabiegałbym o jak najlepsze relacje z Polską, bo po prostu ta finalna decyzja pozytywna z naszej strony im się po prostu przyda w przyszłości. Więc także i tematyka historyczna, także i tematyka gospodarcza powinna zostać w taki sposób przepracowana, aby nie tylko politycy czy klasa polityczna w Polsce chciała pomagać Ukrainie, ale my żyjemy w państwie demokratycznym. My musimy patrzeć na to także, jak ludzie reagują. Jeżeli Polacy będą karmieni ciągle taką, powiedziałbym, opryskliwą narracją ze strony ukraińskiej, to trudno będzie ją, tą Ukrainę później popierać. Więc apelowałbym i apeluję
a
także...
A wypowiedzi Sikorskiego, ta potencjalna i ta formalna, oficjalna Kosiniaka-Kamysza.
Jeśli
słuszne,
chodzi o...
czy... Nie, dyplomatycznie nieroztropne.
Uważam, że na pewno w publicznej dyskusji absolutnie nie można mówić tutaj o odchodzeniu od linii, że będzie jakieś tam zmiany terytorialne, bo to jest tylko będzie wykorzystywane przez Rosję. Natomiast w debacie takiej, powiedziałbym, analitycznej, zamkniętej, jakie mogą być scenariusze rozwiązania tej sytuacji, ja jestem w stanie sobie wyobrazić. Natomiast co do zasady, my jednak powinniśmy stać na stanowisku nienaruszalności granic, bo jeżeli pozwolimy Rosji na zmianę siłą granic, to co on powstrzyma przed kolejnymi próbami za chwilkę? Raz pozwoliliście, drugi raz to zrobimy to samo. Jeśli nie wobec Ukrainy, to za chwilkę będzie wobec innych państw, także i natowskich, w tym Europy Środkowej. Jeśli zaś chodzi o kwestię Wołynia, ja tutaj twardo będę stał na stanowisku, że od Ukrainy należy oczekiwać pozytywnych decyzji, jeśli chodzi o nasze wnioski ekshumacyjne. To jest nie tylko obowiązek moralny, to jest także i roztropność polityczna po ich stronie. I Ukraińcy przyjmując te wnioski, powinni mieć świadomość tego, czy budują sobie pozytywną atmosferę w Polsce, czy wręcz przeciwnie negatywną. To już od nich będzie zależeć. Ale muszą mieć świadomość, że to my raczej będziemy decydować o ich wstąpieniu do Unii Europejskiej, a nie oni o nas.
A to mówił Marcin Przydacz, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Jest 11:40. Czeka już profesor Tomasz Grzegorz Grosse, więc my piosenki nie zagramy. Damy dżingiel Patronite'a, bo ta audycja odbywa się dzięki naszym patronom. Joanna Reiner zaraz taką reklamę znajdzie, a my zrobimy błyskawiczną zmianę w naszym studiu, chociaż tematycznie cały czas pozostaniemy w kwestiach polityki zagranicznej.